Jest taka zasada, która się powtarzała wielokrotnie do tej pory, jak jakieś akcje prowadziłem z ludźmi, że na początku to każdy taki jeszcze miał sposób myślenia nieprzywykły, w związku z tym tak, ucieka w swoich myślach to tu, to tam, ja zadaję pytanie, ktoś odpowiada z tego, co myśli, a potem przyzwyczaja się, że po to otwieramy Biblię, żeby odpowiadać na podstawie fragmentów, które otwieramy, no bo taki jest cel przerabiania tematu, bo co my myślimy, to możemy sobie porozmawiać zawsze przy kawie i przy herbacie. A cel studium biblijnego jest taki, żeby przerabiać te sprawy w oparciu.
I po czasie jest tak, że większość uczniów przyzwyczajała się do takiego sposobu myślenia, czyli myślenia w ten sposób, odpowiadam, myśląc o tym, co przeczytałem w Biblii. Mm-hmm. Chodzi o tą formę myślenia. Odpowiadam, bo przeczytałem tak, a tak. A tak jeszcze zanim w tą lekcję wejdziemy, to powiem coś takiego, że ja bym nie chciał, żeby rezultatem było coś takiego po tym studium biblijnym, żeby teraz cokolwiek się usłyszy, to człowiek będzie myślał, ciekawe, gdzie to jest napisane. To teraz wszystko badać pod takim kątem. Mhm. Dobrze jest umieć tak myśleć, bo jak się tak nie umie myśleć, to łatwo się dać zapędzić w kozi róg. Jak się nigdy nie zadaje takich pytań, to człowiek właściwie będzie zawsze opierającym się na ludziach. Rozumiesz? Ale to jest tak, że najpierw my pewne rzeczy przeżywamy z Bogiem, to się nam układa w sercu, a potem dobrze jest, kiedy pewne rzeczy poukładają się nam również w takim naszym poznaniu biblicznym. Nie tylko przeżyliśmy coś, ale również wiem, że tak jest napisane i w razie jakiej wątpliwości, czy w razie potrzeby zdania relacji komuś, dlaczego tak, a nie inaczej wiemy, zawsze mogę powiedzieć, bo jest napisane.
Pewność.
I wtedy mogę również komuś to wyłożyć. Moja pewność powstaje z dwóch stron. A poza tym jeszcze tak. Gdy mam tylko doświadczenie, to mogę mówić świadectwa. I to jest bardzo dobre. Ale gdy mam poznanie tego samego w słowie, to jeszcze mogę tego nauczać.
To jest fakt.
A to są dwie różne rzeczy, co bo nie jesteś w stanie nauczać bez autorytetu. A autorytet da ci tylko i wyłącznie oparcie na Słowie Bożym. Tak więc jeszcze raz powiem, że bez studium biblijnego, bez poznania biblijnego nie możemy, jakby nie mamy podstawy do wyjścia z nauczania.
Żeby mówić tylko świadectwo.
No właśnie. A to tak. Świadectwo jest bardzo dobrą rzeczą na początek. Jest dobrym wstępem, ale to nie jest wszystko. I w tym temacie będzie o tym troszkę inaczej niż w innych, że na początek w tym temacie będzie więcej gadania troszkę takiego o Biblii niż na podstawie samej Biblii. Dlaczego? Bo będziemy teraz mówili o słowie, które jest oparciem do innych tematów. A co jest oparciem do samego tego oparcia? Owszem, znajdziemy dużo rzeczy o Biblii w samej Biblii, ale będziemy musieli o Biblii powiedzieć na podstawie czynników zewnętrznych, które by mogły ją potwierdzać jako autentyczne słowo Boże. Więc dlatego troszeczkę będziemy musieli wyjść na zewnątrz, bo mówimy o autorytecie głównym. Trudno mówić o głównym autorytecie w oparciu o ten sam autorytet. Zobaczycie, o co mi chodzi. Ale to wszystko za chwilę. Zanim pomówimy o czynnikach zewnętrznych mogących potwierdzić nam autentyczność Biblii jako prawdziwego Słowa Bożego lub nie, zacznijmy znowu, jak zawsze, jak wszędzie, od określenia samego terminu Biblii, samego pierwszego pojęcia Biblii, struktury biblijnej i potem powiemy o jego pochodzeniu. Więc tak, najpierw oczywiście najogólniejsze określenie Biblii, najbardziej takie użyteczne, powszechne, to jest, że Biblia to jest listem Pana Boga do człowieka. To na pewno słyszeliśmy już. Samo słowo Biblia natomiast, Biblios może, co znaczy księga lub zbiór ksiąg. No, nawet nasze słowo biblioteka jest pokrewne, ponieważ ma ten sam źródłosłów. W związku z tym, kiedy mówimy o Biblii, to mam na myśli, że jest to
księga ksiąg, czyli jedna książka, która jest zbiorem wielu innych. Inne określenia na Biblię, powszechnie potocznie używane, to także będzie Pismo Święte, Słowo Boże, albo zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu. W samej Biblii są też pewne określenia zamienne. My mówimy dzisiaj Biblia. Ja nie wiem, czy takiego słowa używali w czasach apostolskich. Podejrzewam, że nie. Raczej mówili może Pisma Święte lub Słowo Boże. Ale w samym Biblii znajduje się też słowo Pismo Święte. To jest Rzymian 1:2. Możemy lub nie musimy otwierać. W 1 Tesaloniczan 2:13 jest powiedziane, że Słowo Boże. W Dziejach 5:20 jest powiedziane, że jest to słowo żywota. Anioł tam mówi do Piotra: idź i głoś ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem. W Rzymian 3:2 jest powiedziane: Boża wyrocznia. I podobnych terminów moglibyśmy parę jeszcze gdzieś tam wyszukiwać. Ogólnie rzecz biorąc, w Biblii jest mowa o Bogu, o człowieku. No, nie mam problemu. O grzechu, o zepsuciu ludzi, o zbawieniu w Chrystusie. Biblia naucza, jak mamy żyć, w co mamy wierzyć. Inne podejście mówią, że cała Biblia jest przedstawieniem Bożego planu zbawienia od A do Z, z różnymi okolicznościami. Z całą historią wokół tego, co się po drodze działo, co kto przeżywał, jakie tam były sprawy. Ale wszystko się tak czy siak skupia na zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Dobrze. Ogólny podział Biblii to wiadomo na dwie główne części, czyli każdy testament dzieli się na testament dzieli się na
Stary,
ale, Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament, a testament
na księgi.
Na księgi.
Księgi na rozdziały.
Rozdziały na
wersety.
Oczywiście, wersety, wiadomo. Czasami w zapisie mówi się na przykład tam werset taki, taki A lub B. To znaczy, że niekiedy chodzi o pierwszą część lub drugą część, lub nawet
zdanie,
C.
Pierwszy słowak, bo drugi.
Tak też się niekiedy zapisuje. W celu zapisania sobie miejsca, gdzie się dany fragment znajduje, używa się skrótów, które nazywa się biblijnymi odnośnikami albo referencjami. To się tak nazywa. I nawet jest w jakiś sposób umowna już pisownia, to czasami w druku, a w pisaniu się niekiedy troszeczkę różni, ale generalnie jest taka zasada, że wiadomo, pisze się te księgi w skrócie przed Jana, przed JN, Piotra, Piotr lub PT.
No to w Biblii jest na początku.
No, tak. Potem pisze się rozdział, który w druku to często oddzielają od wersetu przecinkiem, ale w pisowni najprecyzyjniejszy język jest dwukropek, dlatego że na przykład jakbyś chciał napisać werset pierwszy i piąty, to wtedy używasz przecinkę. Czyli na przykład rozdział, dwukropek, werset pierwszy na przykład, przecinek.
Przecinek albo myśl.
A nie, to jest różnica.
Aha, bo myśl to jest od jednego do
piątego na przykład. A przecinek to jest pierwszy i piąty. A na przykład chciałbyś tak, trzeci rozdział, 16 wiersz, to będzie 3:16, a potem piąty rozdział i 24 wiersz, to będzie wtedy średnik. Już nie piszesz drugi raz Jana, ani nie piszesz przecinka, bo pomylisz z wersetem. Tylko napiszesz średnik, to znaczy, że następna cyfra mówi o rozdziale. A jak byłoby na przykład 3:16, przecinek 3:15, to znaczy, że wtedy jest dalszy ciąg wersetów z tego samego rozdziału. Więc to taka musi być zrozumiała pisownia. Oprócz tego jest jeszcze inny podział ciekawy na grupy ksiąg w Biblii. I zarówno Stary, jak i Nowy Testament ma takie same trzy główne grupy. Niektóre szkoły dzielą na jeszcze takie szczegółowsze podgrupy, ale trzy główne to są grupy ksiąg historycznych,
nauczających i prorockich. Tak samo Stary i Nowy Testament ma. Czyli zobaczmy, na przykład, Nowy Testament ma najpierw historię, to nawet tak logicznie, opowieść, z której wyciągnięta nauka, a potem słowo prorocze. Tak logicznie, czyli mamy pięć ksiąg historycznych Nowego Testamentu, cztery Ewangelie i dzieje, potem mamy 21 ksiąg nauczających, to są listy do Kościoła i jedna księga prorocka, to jest objawienie. Czyli 5, 21 i 1. A w Starym Testamencie mamy 17, 5, 17. 17 ksiąg historycznych, czyli od Mojżeszowej do księgi Estery. Tylko historia. Potem nauczające od Hioba do Pieśni nad Pieśniami. I potem od Izajasza do Malachiasza. Niektóre szkoły właśnie dzielą tutaj tych proroków na większych i mniejszych. Większych, czyli od pięciu tych większych do Daniela i reszta prorocy mniejsi. Tak, tak. Gdyby się ktoś chciał uczyć na pamięć ksiąg Starego Testamentu, to dobrze właśnie tymi grupami 17, 5, 17. Wtedy jest łatwiej. Oczywiście dostaniecie te wykresy w tym konspekcie. Będzie wszystko tam rozrysowane. Także będzie to łatwo sobie przyswoić. I spis Nowego Testamentu, treści Nowego Testamentu jest już na pamięć opanowane? Czy jeszcze nie? Spis treści Nowego Testamentu. No to przynajmniej Nowy Testament na pamięć. A raz w życiu i Stary też by można było opanować. Teraz jeszcze krótko powiemy o pochodzeniu Biblii, a później rozważymy sprawę jej autentyczności. No więc wszyscy wierzymy w to, że oczywiście Biblia pochodzi od głównego autora, którym jest Bóg. Inni mówią, że Bóg, owszem, ale takim natchnieniem, które przyszło do pisarzy ludzkich, to był oczywiście Duch Święty, więc niektórzy mówią, że autorem jest Duch Święty. To rozróżnienie Bóg, Duch Święty, to jeszcze będzie przed nami wszystko. 40 pisarzy spisywało całe Pismo Święte. Czyli jedna orkiestra pod jednym dyrygentem. Orkiestra 40-osobowa pod jednoosobowym dyrygentem. W tym pisano ją na przestrzeni 1500 lat. Niektórzy mówią, że może i 1600 lat, już mniejsza o szczegóły. Czyli zaczął pisać jako pierwszy Mojżesz. To było 1500 lat przed Chrystusem. I pod koniec pierwszego wieku naszej ery, jako ostatni z żyjących apostołów na wyspie Patmos, pisał Jan. Oczywiście objawienie, będąc już sędziwym starcem.
Ale przecież wrócił z tej wyspy jeszcze.
Nie mam pojęcia. To już są może historie patrystyczne, Biblia nam o tym wyraźnie nie mówi. No, może te historie mają prawdziwe podanie, ja nie wiem.
Może za czasów, kiedy był tam skierowany, to była to kolonia karna. Tak?
Możliwe. Nie czytałem tej akurat historii, nic nie powiem, nie będę zmyślał. Jak ktoś coś wie, to może śmiało mówić, podzielić się informacjami. Wśród pisarzy mamy ludzi wybitnych, a także i bardzo prostych. Są ludzie mający najwyższe wykształcenie osiągalne w ich narodzie i tacy, którzy nie mieli go w ogóle. Wśród najwyżej wykształconych pisarzy mamy z pewnością... No kogo?
Ale w Nowym Testamencie...
W ogóle, w całości. No w Starym.
No Izajasz w ogóle.
Izajasz był poetą i jego język jest bardzo wysoki. Tak. Ale Mojżesz przecież miał najwyższe wykształcenie w Egipcie, przecież na dworze Faraona był wychowywany. Nehemiasz czy Ezdrasz, no to byli najwybitniejsi pisarze, zakonoznawcy. No Salomon przecież nie był głupcem, a raczej najmądrzejszym człowiekiem, napisał aż trzy księgi.
Mądrość Salomona do tej pory.
Tak.
a niektórzy pisarze z mniejszych proroków to byli zwykłymi pasterzami, którzy nie mieli pojęcia za wiele o czymkolwiek tam. Mamy także w Nowym Testamencie najwybitniejszą postać uczonego wszechstronnie, czyli...
Przepraszam, proszę, to może jakieś stare rękawiczki?
Nie wiem. W drzwiach w samochodzie, w prawej kieszeni.
Tam jest otwarty samochód?
To no tak.
No Paweł.
Wszechstronnie wykształcony. Mamy lekarza, który pisał. Łukasz, lekarz. Jan apostoł nie miał najgorszego języka i on sam pisał, umiał czytać i pisać. Natomiast apostoł Piotr nie umiał czytać ani pisać.
Prosto od sieci.
Za niego, prosto od sieci, dokładnie. A za niego pisał Marek, ewangelista. Prawdopodobnie ten, co pisał Ewangelię. Tak więc różnorodność pisarzy była spora, ale napisali to te naszych 66 ksiąg. 39 w starym, 27 w nowym, które razem tworzą nam cały kształt Pisma Świętego. Co do 7 ksiąg apokryficznych, to innym razem możemy porozmawiać. Kościół katolicki w XVI wieku dodał do Starego Testamentu księgi, które zawsze były nazywane apokryfami. Mówi się, że zostały dodane z powodu reformacji, po to, żeby poprzez te księgi spróbować podeprzeć pewne katolickie doktryny. I tak zostały bardzo znikomo podparte. Bardzo znikomo. Właściwie nie dają żadnego autorytetu, bo nie ma na nich żadnego świadka w Nowym Testamencie. Zresztą to są nawet dwuznaczne teksty tak naprawdę. A my mówimy na nie apokryficzne. Kiedy Marcin Luther tłumaczył Biblię na niemiecki, to te apokryfy umieścił pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Napisał księgi pożyteczne, ale nie autorytatywne w sprawach wiary, czyli apokryficzne. I one znajdują się w tysiąclatce.
Tak, to są.
A my tego nie mamy w naszej
Brytyce.
No właśnie. Co do jeszcze naszej Brytyki należy powiedzieć, tak jak żeśmy też rozmawiali za nią, że no, ta Biblia była nazywana heretycką. No, wiadomo, że takie rzeczy mówią ludzie, którzy nie wiedzą kompletnie nic. Dlatego, że wszelka Biblia może być na tyle autorytatywną, na ile jest wiernym oddaniem oryginału, w którym pierwotnie Pismo Święte było pisane, prawda? Na tyle, na ile jest wierna odnośnie oryginalnego tekstu pisanego w jakim języku?
Stary Testament?
No. Tylko niektóre księgi były pisane. Daniela prawdopodobnie. Niektóre części Daniela. I Mateusza była pierwotnie pisana po aramejsku bodajże. Stary Testament w hebrajskim, a nowy... Oczywiście Greka Koine. Dlaczego w Grecji? Dlatego, że przed Imperium Rzymskim Grecy byli imperium mającym władzę nad światem i zaprowadzili swój język, który wszedł w życie bardziej niż dzisiaj angielski. Dzisiaj angielskiego się wszyscy ciągle uczą, a wtedy po prostu mówiono po grecku jako językiem urzędowym, powszechnie znany, więc dopisano Pismo Święte to w języku greki Koine, który był powszechnie używany i znany. Także wiadomo było, że na całym świecie w tym języku wszyscy to przeczytają. Stąd takie są walory pisania w tym języku.
Myślę, że trzeba wziąć Biblię Kościoła Etiopskiego, gdzie też są apokryfy dodane.
Czy gdzie?
Biblia Kościoła Etiopskiego. Też
jakiego kościoła?
Etiopskiego, Abyssinia.
No.
To też oni mają tam Biblię, też mają apokryfy w księgach Joba na przykład. Apokalipsa Mojżesza.
No.
Apokalips to jest kilka, bo i Piotr tam też
przypisuje. Wobec tego na tyle jakaś Biblia jest dobra, na ile odpowiada w tłumaczeniu swoim oryginałowi, a co można na ten temat stwierdzić jakiś ktoś, kto dostaje Biblię i on mówi, że to jest heretycka lub nie. No to jest... A cóż, to co nie... No?
Mogę coś powiedzieć?
No tak.
No ja mam kilka przykładów pisma i sprawdzam sobie na przykład w czterech.
No, no, no.
I wtedy mam czysty obraz. No. Treść danego wersetu się wszędzie potwierdza.
No, no, no. No tak.
Jest może inaczej sformułowane, ale zachowana jest ta treść, która ma być.
Wiadomo, że różnica będzie w indywidualnej formie przekazu i tłumaczenia i w szacie słownym. W tym jest różnica. Natomiast na pytanie, czy są Biblie tłumaczone tak bardziej pod wyznanie, no to bym powiedział, dwa przekłady są. Brytyjka niestety nie jest tłumaczona pod wyznanie, ponieważ była tłumaczona przez zespół i to różnych prawdopodobnie protestanckich, może anglikańsko-luterańskich księży, biskupów, teologów, którzy tym samym nie mogli pisać pod jedno wyznanie, ale pisali pod każdego czytelnika Biblii, czyli starali się zrobić to w sposób obiektywny. Na ile, no to już każdy może sam osądzić, używając specjalistycznych słowników, które są dzisiaj dostępne. Natomiast no, z pewnym jednak ukierunkowaniem na pewno tłumaczyli Biblię sobie Świadkowie Jehowy, co jest niewątpliwe.
Nowy Testament i całą Biblię.
Oczywiście. Oraz trzeba powiedzieć, że właśnie Kościół katolicki, swoje katolickie tysiąclatki z apokryfami, tłumaczyli niestety, ale w pewnych miejscach tak pod siebie. Większość, myślę, że jest tłumaczona obiektywnie, ale wiele miejsc jednak kierunkowo, a szczególnie kierunkowymi nazwiemy przypisy znajdujące się pod tekstem, które dla nas są nie do przyjęcia. Wręcz nawet my sądzimy, że niektóre są ateistyczne, jakieś gnostyckie wręcz, nie traktujące Biblii poważnie i dosłownie. No i mamy wiele takich typowo doktrynalno-sakramentalnych przypisów w Nowym Testamencie, które są nie do przyjęcia dla nas. Dlatego obiektywnie używamy Brytyjki, która była pisana pod większość wyznań i nawet jeżeli teraz wyszły najnowsze jakieś przekłady ekumeniczne, nieekumeniczne, to jednak ta tak weszła w użycie i wszyscy cytują ją, że no szkoda brać innego przykładu, bo no ten jest powszechnie używany. Jak ktoś chce znać szczegółowe znaczenie, to i tak sobie weźmie grecko-polski przekład, czy to tak zwany interlinearny wyszedł przekład, gdzie mamy tekst polski tłumaczony dosłownie pod greckim tekstem Nowego Testamentu, a nad nim znajdują się kody gramatyczne, więc każdy sobie może tam prześledzić, co chce i do tego jeszcze słownik jest.
A jeszcze, przepraszam, jeszcze są tak zwane Biblie diecezalne. Diecezja dana w Biblii tego. Czytałem tego.
I co?
To już tam w ogóle jest poskracane tagi.
No i teraz taki punkt jak autentyczność. Dla nas Biblia jest autentyczna, bo wychodzimy już z takiego założenia i mamy ku temu swoje osobiste, wewnętrzne powody. Ale tak nie jest na pewno w przypadku, umówmy się, ateisty, który się nawraca i on zaczyna wierzyć, no, że jest Bóg, że coś może uczynić. I przypuśćmy, że on ma wątpliwości, czy ta Biblia oby nie została wymyślona jakoś tak zręcznie przez może kler. Nawet i niektórzy wierzący w Boga wierzą, że Biblia była napisana przez kler i nie ma co temu zbytnio dawać wagi i tam przyjmować się go, wiesz. I co tutaj w tym momencie zrobić? Ta część, w której porozmawiamy o autentyczności Biblii, jest przydatna, aby ją przerobić, ale powiem szczerze, nie jest... Możesz tam... Nie jest tak naprawdę tym, co przekona serce człowieka. To są rzeczy powierzchowne, mogące dotrzeć tutaj do kapelusza. Ale to nie spowoduje nawrócenia na... Ja się o tym przekonałem osobiście kilka razy. Można o tym porozmawiać, żeby odwalić pewne kamienie. Ale jeszcze raz podkreślam, nie słuchajmy tej części po to, aby uchwycić jakieś cudowne klucze do przekonywania ludzi o istnieniu Boga. Czasami, jak gdzieś ktoś próbuje coś się zamądrzyć i powiedzieć, że Boga nie ma i nie ma na to żadnych dowodów, może czasami warto coś z tego wtedy będzie przytoczyć, o czym sobie porozmawiamy. Ale ja bym na to i tak zbytnio nie liczył, ponieważ idąc linią mądrości tego świata, zawsze możemy spotkać mądrzejszych i więcej wiedzących, którzy nas mogą złapać na punkcie niewiedzy jakiejś. Więc no... No ale pomówmy o tym. Jest tak. Jak to powiedział albo Pascal, albo Newton może, mało wiedzy odwodzi od Boga, a dużo wiedzy przywodzi do Niego na powrót. I tak się na tym świecie składa, że kiedy ludzie troszkę się więcej dowiedzieli i nauczyli się badać prawa natury, powiedzieli, Boga nie ma. Darwin parę rzeczy odkrył i powiedział, Boga nie ma. Kiedy nauka odkryła już naprawdę sporo, zaczyna do Boga wracać z powrotem. I wszystkie dowody w świecie, w którym się znajdujemy, zaczynają Boga pokazywać bardzo wyraźnie. Czyli dużo wiedzy prowadzi do Boga z powrotem i to powiedzenie mocno się potwierdza. Tak, dokładnie. I gdyby dać głos bezpośrednio tym fachowcom, których tylko nadmienimy sobie, to oni by swój temat przerobili bardzo dokładnie. To jest, my możemy się na nich jedynie troszkę powołać. Może zacznijmy od takiego może mniejszego tutaj argumentu na autentyczność Pisma Świętego, chociaż kto wie, czy on jest taki mały. Pierwsza rzecz to moc i autorytet Biblii, który mówi sam za siebie. Najprawdopodobniej nie została wydana żadna inna książka w takiej ilości egzemplarzy jak Pismo Święte. Następna rzecz to chyba nie istnieje na świecie taka księga, za którą inni byliby paleni na stosie i to jeden po drugim i mordowani za jej posiadanie. Nie istnieje taka księga, za którą tylu byłoby gotowych oddać swoje życie. Nie istnieje taka księga, którą by tylu ludzi skrupulatnie przepisywało i oddawało swoje życie, żeby ją przepisywać, a w dodatku tłumaczyć na tyle języków. Chyba nie istnieje księga przetłumaczona tak szeroko i potężnie jak Pismo Święte. Rozpowszechniona tak szeroko jak Pismo Święte i zanoszona tak jak Pismo Święte wszędzie.
Bestsellery nawet kto usługa to gdzieś tam miesięcy, sześć.
No dokładnie.
I giną. A to jest tyle już
setek. Aktualne jest cały czas.
Ja się często spotykam z tym, że jak rozmawiam, a kto to o tych dawnych czasach, a o tym, o miłości, to teraz nie potrzeba jest, o wyrozumieniu drugiego. To jest aktualne cały czas.
Cały czas. I co ciekawe, idzie przytaczać różnych ludzi do pewnego stopnia, a Biblię można przytaczać i przytaczać i przytaczać. Było tyle prób wyzbycia się tej księgi z ziemi i było tyle zapowiedzi, że ta księga przestanie istnieć. Byli tacy, co wypowiedzieli jej wojnę i co prorokowali, że ta księga przestanie istnieć. A nawet, co ciekawe, w domu jednego z większych działaczy, przepowiadaczy upadku Biblii, w Wielkiej Brytanii, po jego śmierci zaistniało wydawnictwo biblijne rozpowszechniające Pismo Święte. Na ironię losu. I przetrwała. Więc no, to jest taki dowód z, jakby powiedzieć, z dziedziny fenomenologii. Istnieje taka dziedzina na świecie, która zajmuje się badaniem fenomenów, więc pod tym kątem patrząc, Biblia jest fenomenem nie mającym precedensu. W dodatku żadna inna księga nie zdominowała kultury tego świata tak mocno jak Biblia. Są pewne księgi, które zdominowały pewne regiony tego świata pod względem kulturalnym, ale żadna księga nie zdominowała zcywilizowanego świata Europy, Ameryki jednej i drugiej, Australii, Azji, przynajmniej Rosji całej. Te wszystkie kultury są przesączone, czy chcą, czy nie chcą, elementami biblijnymi, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Mnóstwo powiedzeń, nawet wyzwiska, nawet jakieś ostrzeżenia. Ludzie mówią, ty chamie. Przecież no, nie byłoby tego wyzwiska bez Noego i opowieści biblijnej. Albo
dusza nie człowiek.
Prawda? Takie pojęcie.
A w sądownictwie też niektóre nie zabijali.
No tak.
te wszystkie prawa są też
stosowane. No tak? Poza mówi się, nawet o różnych grzechach mówi się Sodomia. Mhm. On też z Biblii. Albo się nawet mówi powiedzenie, co to za Sodoma i Gomora. A on mówi, no pojęcia potopu też często kojarzą się z potopem w Biblii. Poza tym, ileż to razy i na całym świecie ludzie mówią, nadużywając imienia Zbawiciela, mówią Jezus czy Maria, no. Chociaż one z tej strony patrząc.
Ale często jest tak, że imię Pana Jezusa z bliźniactwem jest łączone.
No, to już jest inna strona medalu, ale to...
Mówię, że do tego stopnia jest zbezczeszczone.
Jest zbezczeszczone. Natomiast ja teraz już nie mówię o tej złej stronie, tylko mówię o fakcie przesączenia naszej kultury i tradycji elementami biblijnymi. Także sposób myślenia i wszystko zostało mocno poddane wpływowi i autorytetowi Biblii. Więc już chociażby sama ta rzecz świadczy o tym, że skoro to ma taki wpływ, to z tą księgą musi być coś więcej niż tylko z jakimś dziełem ludzkim. Poza tym ktoś powie, no tak, ale oto Pismo Święte jest tyle walki na świecie. Wszyscy kłócą się, tyle wyznań powstało. Ja bym powiedział tak. Chociaż ktoś pozornie będzie sądził, że to jest dowód na to, że to może nie jest od Boga, bo jest tyle sporów, ja powiem odwrotnie. Jeżeli powiemy, że jest jakiś stołek nazywający się tronem, w związku z czym wiąże się z władzą, to nie dziwne, że o ten stołek się wszyscy biją, bo każdy chce mieć władzę. Jeżeli Biblia ma wpływ i silny autorytet, to nie dziwne, że z tego powodu wszyscy walczą o prawo posiadania jakiegoś tutaj monopolu na nią. Więc te wszystkie spory o Biblii i walkę o nią mogą tylko świadczyć o tym, że ona zawiera sobie tak wielką władzę, skoro każdy chce ją posiąść. Więc to w drugą stronę świadczy.
Się wojny, żeby nie tłumaczyć na rodzimy języki, to właśnie tego stało.
No tak. A więc to tylko świadczy o jej ogromnej władzy i autorytecie, skoro tyle zachodu o interpretowanie i tłumaczenie jej. Samo to mówi za siebie, że za nie musi tak wiele stać. Prawda? Więc o jej autentyczności mówi jej moc i autorytet. Następna rzecz. Logika. To jest oczywiście sporny temat dla wielu, ale popatrzmy na to w ten sposób. Są uniwersytety zbudowane tylko i wyłącznie na studiowaniu tej jednej księgi. Po skończeniu takiego uniwersytetu i studiów okazuje się, że i tak wszystkiego nie wiesz. A studiując, studiujesz nauki, które zbudowane są na różnych księgach pisanych przecież na tak szerokiej przestrzeni 1500 lat przez 40 różnych pisarzy, a jeden studiuje się pojedyncze tematy, które są podpierane przez poszczególnych tych autorów. Wobec tego, jaka musi być ich spójność i zgodność, chociaż niektórzy mówią, są sprzeczności, ale okazuje się, studiując bardziej wnikliwie, że te sprzeczności tylko otwierają głębsze pokłady zagadnienia, a nie są w istocie sprzecznościami. Nie są sprzecznościami jakimiś, na tyle jest krawimy, by powiedzieć, Biblia mówi zupełnie dwie inne rzeczy na ten temat. Raczej przy głębszym studiowaniu wynika, że są tylko głębsze pokłady rozumienia pewnych prawd. I stąd powstają takie głębokie szkoły. I mówi się, że teolog nie może tego zgłębić, przez tyle wieków nie wypisano wszystkiego na jej temat, a małe dziecko nie może w tym utonąć. Dlatego nawet daje się Ewangelię też do czytania dzieciom. No więc taka logika napisania jej, no to też jest po prostu zdumiewające. Następna rzecz mówiąca o jej autentyczności to historia. Co do historii należałoby poprzytaczać wiele faktów, na które tutaj nie mamy miejsca ani czasu. Ja tylko powiem o ich istnieniu. Natomiast mogę wam po tej lekcji pokserować małą próbkę historycznych dowodów na autentyczność Biblii jako prawdziwego Słowa Boga. Próbka tych dowodów to jest takie spisane, naukowe sprawozdanie z wypełnienia się tylko niektórych biblijnych proroctw. Oglądałem na wideo kiedyś reportaże z Instytutu Moody'ego w Stanach Zjednoczonych, gdzie studenci na takiej chrześcijańskiej uczelni zaczęli badać tak pewnego razu dla potrzeb własnych możliwość spełnienia się przez przypadek tylko 12 niezależnych biblijnych proroctw. A wiemy, że proroctw mamy przecież setki w Biblii. I wzięli na tapetę parę historycznych takich przykładów, które mówiły o pewnych miastach, które miały być zburzone, o miastach, które miały być zrzucone w całości do morza,
spalone,
że miały być już więcej niezamieszkane, że sieci mieli rozciągać na ruinach jakiegoś miasta. No i teraz prorok pisze, mając do dyspozycji tam ileś set lub tysięcy lat przed sobą, kiedy go już nie będzie, i tylko jedno możliwe zgadywanie, bo jak się nie spełni, no to już po tych paru tysiącach lat on nie będzie w stanie drugi raz prorokować. Więc ma tylko jedną możliwość. I teraz mamy zebrane te proroctwa do jednej księgi, w której mamy wiele tych proroctw. I ci studenci wzięli 12 takich. Wyszukali geograficznie, gdzie te miasta się znajdują, sprawdzili wypełnienie się tych proroctw, stwierdzili, że wypełniły się idealnie i teraz liczyli możliwość wypełnienia się przez przypadek. I osiągnęli jakąś sumę 1 do... I tam było, już pamiętam, jakaś taka cyfra z 17 zerami, która mówiła o tym, że zgadywanie jest tak dalece nieprawdopodobne, jak 1 do tam cyfry z 17 zerami. Gdyby zgadywali i próbowali trafić, tak na chybił trafił, wypełni się lub nie. A mieli tylko jedną szansę na prorokowanie, bo przecież... Proroctwa wypełniały się setki lat po nich. Na podstawie takich wywodów powiedzieli ci naukowcy, że oczywiście jest niemożliwe, żeby to przez przypadek się cokolwiek takiego wypełniło. W Instytucie Moody'ego stwierdzono, że jest to mniej więcej tak, jakby cały Meksyk pokryć warstwą nie pamiętam ilu metrów, czy tam 10 metrów taką warstwą monet jednodolarowych. Cały Meksyk. Ileś metrów, 10 metrów monetami jednodolarowymi, zaznacza się jedną monetę, a tobie się zawiązuje oczy i mówi, szukaj, gdzie chcesz ją znaleźć. To taka jest szansa wypełnienia się tych proroctw przez przypadek. Po prostu nie ma takiej możliwości. Kolejny przykład mówiący o autentyczności Biblii i tą próbkę przykładu dostaniecie również. To są dowody matematyczne odkryte przez Iwana Panina na początku XIX czy XX wieku. To był rosyjski matematyk, który po nawróceniu się zaczął czytać Biblię w oryginałach. W języku oryginalnym, który się nauczył. Ale ponieważ był błyskotliwym matematykiem, postanowił zabawić się w cyfry. Na czym ta zabawa polegała? Na tym, że w oryginalnym hebrajskim i greckim biblijnym nie używano na oznaczenie liczb odrębnych znaków jak w naszej pisowni, że my mamy na cyfry znaki arabskie. A w greckim, hebrajskim cyfry zapisuje się znakami z alfabetu. Czyli pewne litery mają wartości liczbowe, a pozostałe nie. I pod te litery mające wartości liczbowe on podłożył sobie cyfry i zaczął badać, czy przypadkiem w tekście biblijnym nie ma prawidłowości matematycznej. Czyli dodawał, mnożył, ile danych cyfr się powtarza w wersecie, w rozdziale, jak się to pomnoży, co z tego będzie. I tak bawił się, aż odkrył, że w każdym tekście znajduje się tak ogromna, skrupulatnie napisana matematyczna konstrukcja, że gdybyś nawet wyjął jeden wyraz tekstu, to zburzysz prawidłowości matematyczne. A one są do tego stopnia zagęszczone i tak nieprawdopodobne, że dla przykładu powiedział, kiedy Mateusz przepisywał rodowód, a zresztą on go przecież nie wymyślił, tylko przepisał skądś, to mówi tylko sam rodowód, te 11 wersetów, zawiera w sobie taką matematykę, że gdyby wiedział, co robił i pisał z myślą matematyczną, musiałby siedzieć przez kilka miesięcy 8 godzin dziennie. A przecież on nie zastanawia się nad matematyką, tylko pisał tekst. Czyli to dowodzi, że wobec tego geniusz natchnienia, z którym pisali, był tak nieprawdopodobny, że nikt z nich zdaje się, w ogóle nawet nie miała pojęcia, co on pisze. A oni po prostu pisali. Piotr tylko dyktował. Jan pisał objawienie, które miał. Paweł pisał pod natchnieniem listy. Iwan Panin zaczął pisać na podstawie tych swoich odkryć całe grube tomy matematycznych takich dowodów i na łamach światowych gazet rzucił wyzwanie. Mówi, oto dowody, że Biblia jest autentycznym słowem pisanym pod natchnieniem samego Boga i nie jest to ludzka księga. Jeżeli ktoś to może obalić, proszę bardzo. Minęło wiele lat, nikt nie obalił dowodów Panina. Ponoć niedawno fachowcy od kodów i łamania kodów w CIA ugryźli te dowody matematyczne Panina i stwierdzili, że miał całkowitą rację. Nie idzie tego obalić jako ludzkiego pomysłu i jakiegoś hochsztaplerstwa. Niesamowite. Niesamowite. Także jest wiele różnych ciekawych dowodów. Nawet z dziedziny astronomii można udowodnić autentyczność Biblii. Kiedyś sądzono, że Biblia zawiera pewne takie legendy. Jakiś tam dzień Jozuego wydłużony, bo tam bitwa się toczyła w dolinie. Albo ta godzina na zegarze, co się przesunęła za króla Hiskiasza. No my, naukowcy pomyśleli albo chrześcijańscy, albo wrogowie Biblii. Albo to obalimy, albo potwierdzimy. Przecież to łatwo zajrzeć w zegarek astronomiczny. I zajrzeli w swoje gwiazdy, poprzeliczali sprawy mniej więcej w tym czasie, co się mogło wydarzyć i ze zdumieniem odkryli, że dokładnie coś takiego w zegarze astronomicznym autentycznie miało miejsce. Albo kiedyś sądzono, co za jakieś utopie z tym Jonaszem wyplutym przez rybę. Zacznijmy od tego, że Bóg nie potrzebuje nawet, żeby to było możliwe fizycznie, bo Bóg jest Bogiem. Ale okazało się przecież w XX wieku, że znaleziono kilku ludzi, którzy byli połknięci przez jakąś wielkorybę, niekoniecznie wieloryba, którzy przeżyli tam z dzień czy dwa i odzyskano ich. Albo kogoś wyłowiono jeszcze świeżo po połknięciu przez rybę, rozkrojono brzuch i wydobyto. Nawet w sposób naturalny zostało potwierdzone, że zapisy biblijne dotyczące pewnych wypadków są jak najbardziej autentyczne. A więc na różne sposoby potwierdzono to, co Biblia mówi. No dobrze. Tyle co do takiej próbki i wzmianki o dowodach mówiących w naukowy sposób o autentyczności Biblii. A teraz zobaczmy w duchowy sposób. Dlaczego naprawdę my wierzymy, że Biblia jest autentycznym słowem Boga? Przecież nasi bracia i siostry przez wieki nie mieli takich możliwości jak my, aby wiedzieć o Biblii tyle, co my teraz wiemy. Prawda? Nie było naukowców, którzy by mogli to wiedzieć. Naukowcy gadali głupoty, że Ziemia płaska na słoniach, tak inne sprawy. Tak, no. Dlaczego oni wierzyli? Po pierwsze, z powodu wymienionego w liście do Hebrajczyków 4:12. Tak.
Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Stawów i szpiku. Zdolne rządzić, osądzić zamiary i myśli serca.
I tam jest zawarta myśl, która mówi, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I to jest powód, dla którego my zgadzamy się, że ono jest dla nas prawdziwym objawieniem Bożych myśli. Ponieważ my doświadczamy w nim życia i skuteczności. Nasze osobiste doświadczenie to mówi. Tak jak jest też napisane w pierwszym liście Jana, że macie namaszczenie od Świętego, ono was poucza. I też namaszczenie Ducha Świętego, które jest na nas, ono również nas poucza. A Jezus powiedział w modlitwie w ogrodzie w Jana 17:17 słowo Twoje jest prawda. Jak ktoś mówi prawdę, jest to taka życiowa, autentyczna prawda lub duchowa prawda. Ty niekiedy nie potrzebujesz nawet udowadnienia. Ty od razu wiesz, rzeczywiście tak jest naprawdę. Jak czytasz Biblię, jak masz otwarte serce, ty wiesz, to jest prawda. Jak czytasz podejrzane książki, od razu ci się zapala czerwona kontrolka i mówisz, coś jest nie tak.
A to ja mam od niedawna to, a kiedy to nie rozróżniałem.
Widzisz? No. Bo masz namaszczenie.
Tak.
I ona cię poucza. I teraz ono jest dla ciebie tym właśnie...
Nawet świętej kiedyś dyskutowałem, że jak dzień mam, to wiem, kiedy idę z Panem, a kiedy ściąga mnie na bok. Kiedyś tego nie rozróżniałem. I to było wszystko w jednym
momencie. O, Duch Święty. Kolejny ważny powód mamy zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział 4-5, który mówi, na czym my budujemy naszą wiarę. Pierwszy Koryntian. Drugi rozdział. 4-5.
A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone przekonywujących słowa mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Kiedy ten list był pisany, to dowiedzmy się, że przecież oni nie mieli Pisma Świętego w postaci Nowego Testamentu. Oni mieli słowo, które było im przekazane ustnie, może w liście. Ale nawet te listy przecież jeszcze nie stanowiły część Pisma Świętego, były to po prostu listy od apostołów. I oni musieli jednak na czymś oprzeć swoją wiarę w te wszystkie rzeczy. Jest powiedziane nie na mądrości ludzkiej, czy nie na dowodach naukowych, które zawsze były mylne. Do tej pory trzeba zdać sobie sprawę, że masa jeszcze dowodów naukowych jest mylna. Wciąż jeszcze tkwi się na mylnych odkryciach Darwina i dalej się ich nauczy, chociaż już obalono to na tyle sposobów. Na mocy Bożej. I to jest powód, dla którego chrześcijanie od zawsze uznawali autentyczność Pisma Świętego. Najpierw oczywiście Pism Starego Testamentu, a później, kiedy te listy apostolskie były popisane i Kościół przekazywał jedne do drugich, w końcu stwierdzili tak. To są listy tam Pawła czy Piotra, ale my wiemy, że to jest... On to napisał prosto z Ducha Bożego. To jest Słowo Pana, to jest objawienie dla nas. I tak przez 2-3 wieki te listy krążyły, były przepisywane, aż w końcu w 300 roku na tak zwanym synodzie zjechali się starsi przełożeni różnych zborów i postanowili stwierdzić, które z tych listów krążących po zborach od zawsze były uważane za autorytety w sprawach wiary, a które były jakimiś dopisanymi przez wrogów, jakimiś pokrętnymi gnostyckimi pismami. I wtedy powiedzieli, te i te pisma nigdy nie budziły w nas wątpliwości. Tak zebrano 27 ksiąg Nowego Testamentu. Żeby już nie było więcej wątpliwości, żeby nie było sporów. A inne odrzucono jako niepewne, jako przekłamane, nazmyślane, bo zaczęli się nimi podpisywać nie swoimi imionami, na przykład Ewangelia Tomasza jakaś. Chore zupełnie. Albo jakiś tam kolejny list tam nie wiadomo kogo. I takie tam rzeczy. I te listy, które zostały w postaci Nowego Testamentu, przekazywane zostały dalej Kościołom poprzez wszystkie wieki. I ci, którzy czytali, mówili, no to jest rzeczywiście prawda. To jest prawda. Kiedy dostali to do rąk, Duch Święty zstępował, dawał im objawienie i oni wiedzieli, że to jest to, czego potrzebują. I tak naprawdę powinno być do dzisiejszego dnia. I tak najlepiej będzie dla każdego, kto w ten sposób zbuduje swoją wiarę. Bo chociaż możemy dzisiaj sięgnąć po niezłomne dowody logiczne, matematyczne, takie, siakie, owakie, to pewnego dnia komuś może się w tej głowie i tak pomieszać. Albo przeczyta jakieś kolejne chore książki, na przykład tego bezbożnika Kosidowskiego, jego tłumaczenie Ewangelii, i już może się w tej głowie wszystko przewrócić. Jakie on tam bzdury napisał. Bo najgorsze jest to, że taki Kosidowski nie napisze dowodów żadnych, on nie posiada dowodów. On posiada teorie, tak jak Darwin. Ale ludzki umysł ma to do siebie, że kiedy padnie do niego teoria łechcąca cielesność, człowiek lubi to kupować zaraz. Darwin napisał coś, czego świat potrzebował, aby w końcu wykręcić się od wiary w Boga. I w dalszym ciągu świat nazywa to teorią, ale naucza jako nauki opartej na faktach. Nauczają teorii. Wpajają, przekonują do teorii i w dalszym ciągu nazywają teorią. A słowo teoria nie jest udowodnione nauką. Kosidowski napisał stek bredni i teorii. Równie dobrze każdy z nas może nas wymyślać, co by tam mogło się nie wydarzyć i jak to mogło nastąpić. Brzmi to fajnie, bo tak by mogło być, ale nikt nie stwierdził, że tak było. I raz ludzie czytając to, łykają to, dopóki chodzą w ciele i w namaszczeniu tego świata. Łykają to jak gęś kluski. I tylko Duch Święty może stąpić i dać im nowy sposób myślenia, aby zaskoczyli, że to jest niczym niepotwierdzone. Świadectwo jest tylko w pożądliwości. Bo człowiek w pożądliwości potrzebuje jakiegoś powodu, choćby znikomego, aby na chwilę odsunąć Boga, by móc się pogrzeszyć. Człowiek tego potrzebuje. Nie potrzebuje dowodów. Teorii i pretekstów. Taki jest niestety skażony umysł ludzki.
Muszę się pod tym podpisać dwoma rękoma, bo
no właśnie, no. Tak. No. Tym sposobem prawie byśmy zakończyli. No może jeszcze jeden fragment mówiący, dlaczego my wierzymy w autentyczność Pisma Świętego. Bo Jezus powiedział, poznajcie prawdę. Tak, Jana 8,31. Jeżeli prawda wyswobadza, no to łatwo to sprawdzić. Zacząć ją przyjmować, czytać i doświadczać.
I efekty są.
W ten sposób przerobiliśmy kwestie autentyczności Biblii oraz powodów, dla których my wierzymy w jej autentyczność. Mamy ze sobą godzinkę. Czy potrzebujemy jakiejś małej przerwy? Czy idziemy dalej?
Idziemy dalej.
Co?
Nic. Po prostu nie mogę się skupić. Nie?
Rozumiem. A teraz mamy przed sobą ważny punkt, który roboczo nazwałem klauzulą biblijną. I za chwilę będziemy często otwierać Biblię. Ale najpierw wytłumaczę, o co chodzi z tą klauzulą. Klauzula jako wewnętrzne zastrzeżenie i uwarunkowanie, jakie Biblia sama stawia przed każdym, kto próbuje do tej Biblii podejść i zacząć ją czytać. I ta klauzula mówi o czterech stronach medalu, czyli o czterech warunkach, które powinien spełnić każdy czytelnik Biblii, żeby ją właściwie rozumieć, przynajmniej właściwie do niej podejść. Naruszenie któregokolwiek z tych warunków spowoduje nieuchronne jakieś wypaczenie lub odejście. Te warunki za chwilę staną się bardzo oczywiste. Najpierw omówimy je obrazowo, a potem zobaczymy to czarno na białym na kartach Pisma Świętego. Czyli najogólniej mówiąc to jest tak. Ponieważ jesteśmy w drodze za Panem Jezusem, wyobraźmy sobie zatem drogę oraz nas w drodze z Jezusem, potrzebujemy przedniej straży poprawności, tylnej korekty ignorancji, lewicy prowadzenia i prawicy rozsądzania. A tak bardziej zrozumiale powiem w ten sposób. Chodzi o to, żeby idąc drogą za Panem Jezusem i rozumiejąc to, co On do nas mówi, nie dodawać więcej, ani nie ujmować nic mniej. Chodzi o to tak, że jeżeli dodamy więcej gazu i wyprzedzimy Pana Jezusa, to Go zgubimy. No prosto.
Tak.
Ale jeżeli zwolnimy, też Go zgubimy. Musimy jechać Jego tempem. To logicznie. Jak idzie kolumna, kto biegnie, a oni idą, to ich zgubi jak ten, kto idzie za wolno. Potrzebujemy poznania duchowego. Potrzebujemy poznania także rozumowego. Jeżeli nie będzie któregoś z nich z kolei, to tak jakby w czołgu stracić napęd na jedną gąsienicę. Będziesz się kręcił w kółko. Dlatego są dwa silniki. I dodajesz gazu w jednym lub drugim. Tak? Albo jeśli jest jeden silnik, to są dwa sprzęgła. Albo tak jak w łodzi są dwa wiosła. Jak będziesz z jednej strony wiosłowo, będziesz się kręcił w kółko. Czyli potrzebujemy jednej i drugiej strony. Co jest ważnym ostrzeżeniem, że jeżeli ktoś studiuje Biblię tylko umysłem, też się kręci w kółko i to znaczy, że jest w takim razie zwiedzionym człowiekiem. A jeżeli ktoś będzie chciał tylko i wyłącznie polegać na duchowym odczuwaniu, to nie będzie miał z kolei punktu rozróżniania. My musimy mieć duchowe rozpoznanie, ale ponieważ niestety nie jesteśmy istotą doskonałą, ani nie jesteśmy w niebie, możemy ulec pewnym podszeptom nieprzyjaciela lub emocjom, lub odczuciom intuicyjnym, jednak nie z tej strony. Jeżeli nie będzie korekty w poznaniu, czyli nie będziemy mogli stwierdzić, czy Biblia mówi tak, czy potwierdza lub zaprzecza temu, możemy nie wiedzieć, kiedy odjedziemy. Dlatego dwie strony medalu są potrzebne. Poznanie, rozumiem, czyli wiemy, czyli musimy dowiedzieć się, co ta Biblia mówi, ale potrzebujemy też prowadzenia w Duchu Świętym, aby mieć właściwy tego obraz. Potrzebujemy wiedzieć, że nie wolno nam dodawać do Biblii koncepcji nie mających w Biblii ostatecznego oparcia, ani ujmować, ponieważ tak nie trzeba być fanatykiem. Zanim sobie to jeszcze omówimy bliżej, to powiem tylko jeszcze, jaką wartość ma poznanie ducha. Jeżeli byśmy przyrównali Biblię do mozaiki złożonej z tysiąca puzli, to powiemy, że doskonałym układaczem tego będzie na pewno jej autor, który dał natchnienie. Mówi się, że duchem natchnienie, Duch Święty dokładnie wie, gdzie wszystkie puzzle powinny się znajdować. A myśmy dostali te puzzle w torbach różnych, w reklamówkach. Porozrzucane, pokładane. W dodatku tak naprawdę połowy tych puzzli nie ma. Albo może więcej ich nie ma. I ten, który dał nam te puzzle, powiedział, wcale nie obiecuję Ci, że Ty masz wszystkie puzzle i nawet to nie o to chodzi, żebyś miał. Ty masz te, które potrzebujesz mieć. To tak musi być. Jeżeli tak miałoby nie być, to po prostu widzisz. Jeżeli nasze poznanie Słowa Bożego miałoby się opierać tylko i wyłącznie na naszym takim poznaniu typowo rozumowym, to powiemy tak. Im kto więcej fakultetów skończy, im kto mądrzejszy, to lepiej zna Biblię. A ktoś ma tutaj mało w tej głowie, to nie ma szans. A z tego, co widzimy, Pan Jezus, jak wybrał na swoich następców, apostołów, na przekazicieli Bożego Słowa, wybrał ludzi, tych, którzy tutaj w głowie mieli wcale nie tak dużo. Prostaczków. Ale to, co im obiecał, to jest właśnie Duch Święty, który miał ich wprowadzać we wszelką prawdę. Czyli oni znali pewne słowa i też Jezus powiedział, mam wam wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie znieść. Czyli dał im pewne tylko puzzle, ale mówi, przyjdzie Duch Święty, a On wam wytłumaczy, o co tam naprawdę w tym wszystkim chodzi. I
I cały myk jest właśnie w tym, że kiedy ludzie w Duchu Świętym zaczynają czytać Biblię, na całym świecie dochodzą do tych samych wniosków, a czytają ją niezależnie. I to jest dla mnie jeden z najpiękniejszych dowodów na to, co właściwie jest prawdą według Biblii, a co nie. Bo jeżeli prawdą jest coś, co podaje tylko jakieś jedno ciało kierownicze, a ktoś myśli inaczej, to jest B, to dla mnie żaden dowód na prowadzenie Ducha Świętego. Ale jeżeli niezależne osoby na całym świecie czytają i dochodzą do podobnych wniosków, no to zaczyna to wyglądać klarownie. To wtedy mówisz, no naprawdę ten Duch Święty coś czyni na tym świecie. Dlatego poznanie Duchem jest tak ważną rzeczą. Tak ważną rzeczą, tak ważną. No. No dobrze. To, ale do tego dojdziemy, to miałem tylko wytłumaczyć, dlaczego poznanie Duchem jest tak ważne, a teraz będziemy przerabiali to wszystko po kolei, pomału tutaj w Biblii. I zaczynamy od pierwszego, czyli Biblia sama, jak ją czytasz, poinformuje cię prędzej czy później, że nie możesz wyprzedzać Pana Jezusa na tej drodze, czyli nie więcej. No i pierwszy przykład to przypowieści Janek, ty otwórz 35:6, a Leszek otwórz Mateusza 12:36. 30 rozdział, wiersz 5:6. Moja taka rada, którą serwowałem wcześniejszym uczniom i też wam zaserwuję. Jak ja powiem jakiś werset, to postarajcie się od razu po moim stwierdzeniu powtórzyć go w pamięci, w głowie. Powiedz sam go od razu w głowie, to wtedy nie będziesz mnie drugi raz pytał. No to 35:6. Nie dodawaj nic do jego słów, by cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Czyli widzimy, tu nie wolno wyprzedzać. Nic więcej nie dodawaj, bo cię zgani, uzna za kłamcę. Mateusza 12:36. Nieużyteczne słowo, czyli o słowo za dużo. Ktoś powie, no tak, ale ja tutaj tak dokładnie tego nie mogę znaleźć w Biblii, więc ja sobie pomyślę, że to ciekawe, jak to było właśnie zanim diabeł upadł. Ciekawe, co on robił na tym świecie, nie? I może teraz całą doktrynę stworzy. Co on robił? Nie. Albo co Adam robił, zanim zgrzeszył? No. No. Można wymyślać głupoty, ale zda się z tego sprawę. 1 Piotra 4,11, a ty 1 Koryntian 4,6. No, dobrze. To pierwsze zdanie właściwie. Kto mówi, niech mówi. Niech mówi jak słowo. Czyli nie inaczej. Czyli nie więcej. 4:6 Koryntian. Teraz uwaga. Nauczyć się nie myśleć więcej ponad to, co napisane. A jak ty myślisz, a jak to było tam właśnie wtedy to było? Co to było? To może jabłko jednak było. A może banan? Co oni zerwali naprawdę, no? Jest napisane owoc. O, i wystarczy. Taki pewien ruch zborów kiedyś doszedł do pięknego stwierdzenia, że gdzie Biblia mówi, tam my mówimy. Gdzie Biblia milczy, my milczymy. A jeżeli zaczynamy myśleć więcej ponad to, wtedy powstają walki, jeden przeciwko drugiemu, zajmuje stronnictwo, a za tym zawsze będzie stać pycha. A w pokorze mamy prawo nie wiedzieć. Bóg nie chciał nam to objawić. A jak objawi, no to objawi. No. Jak nie objawi, no to nie. Dobrze, no i oczywiście tutaj taki będzie... Owoc. No, owoc. Objawienia 22:18. proste. Jak ktoś coś dołoży, to mu Bóg dołoży. Lepiej nie dokładać. I od razu przejdziemy do następnego punktu, czyli że nie mniej. I to 19 wiersz mówi o tym. No więc ujmować również nie warto. To samo potwierdzi 2 Piotra 1,19. A ty? Jana 12,48.
Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze przyjdźcie, trzymając się
Dobrze czynicie, trzymając się tego słowa niczym pochodni. Czyli teraz do tych, którzy nie chcieliby się trzymać. Oni już nie są tak ambitni, nie mają wygórowanych chęci, żeby gdzieś uciekać tak do przodu. To mówią to dla bezpieczeństwa tak trochę w tyle. Ale ktoś może powiedzieć tak, bo to, co teraz mówię, to tak bardziej żartem. Gdzie jesteśmy?
Przy Ewangelii Jana 12,48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowa, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Słowa, które głosiłem, będzie go sądzić w dniu ostatecznym.
Czyli kto nie przyjmuje słów, to ten, kto gardzi Jezusem. Kto gardzi, nie przyjmuje słów, ale też i w drugą stronę, że Jezus może czuć się wzgardzonym, skoro się nie przyjmuje Jego słów. A jest tak, niestety, że naprawdę wielu ludzi nie przyjmuje słów Jezusa świadomie, chociaż nie powiedzą tak, ja odrzucam te słowa, tylko robią to w ten sposób. No dobrze, czytajmy dalej. Wiesz, nawet może tak nie powie, tylko tu przyjdzie, doczyta do tego miejsca, którego dotyka, idzie dalej.
Zostawia z boku.
Albo, wiesz, no, tak może pisze, ale tak, nie wiadomo jak, ale rozumiesz sam, nie? No tak, nie wiem. No niestety, ale wiele miejsc w Biblii zostaje w ten sposób odsuniętych. Ile razy ja czytałem chrześcijanom pewne fragmenty mówiące na temat konkretnej sytuacji w ich życiu. Faktycznie, no zgadzali się. I niech tylko przyjdzie sytuacja, w której należałoby ten fragment zastosować. I on w ogóle nie ma racji bytu żadnej. I w wielu miejscach my tak właśnie robimy. Tylko teraz jedną rzeczą jest to, że my tak robimy, a drugą rzeczą jest, na ile robimy to świadomie i oszukujemy swoje sumienie, bo to, że my upadamy, to jest jedno. Ale kiedy akceptujemy taki stan rzeczy, to drugie. To jest problem. Dobrze, ale na razie mówimy o tym, że trzeba zauważyć, że kiedy już mamy przed sobą słowo, to ono daje nam zobowiązanie. Nie dodawaj nic do mnie, ale nie ujmuj, nie tylko w sensie doktrynalnym, nie pozbywaj, nie wyrzucaj doktryny stąd, ale też nie wyrzucaj żadnego słowa, które mówi do twojego życia. Prawda? Do tego punktu przeczytamy sobie jeszcze jeden fragment z Ezechiela 3,10. Wszystkie moje słowa przyjmij. Wszystkie to wszystkie. Wszystkie to na poważnie. To znaczy, że my mamy być fanatykami słowa. właściwie to rozumiejąc. Dobrze, i to są te dwie strony medalu, nie szybciej, nie wolniej, a akurat w sam raz. A teraz to, że potrzebujemy używać tego kapelusza, to będzie 2 Tymoteusza 2,7, a ty 1 Koryntian 4,20. Przepraszam, 14. Czyli co do myślenia nie ma wątpliwości, jakimi mamy być. Dojrzali. I nie mamy być dziećmi. Tutaj. To tak naprawdę w tym wersecie mamy znowu i prawą, i lewą stronę, bo ty rozważ, ale otwórz się, bo Pan da ci zrozumienie, czyli przyjdzie ono w duchowy sposób. Ty robisz jedno, Bóg robi drugie. Ty zrób swoją część, Bóg zrobi swoją. Ale no, ty musisz mieć otwarte drzwi te duchowe, żeby mogło coś z tamtej strony. No, no, no. Ty rozważasz, a Bóg dodaje ci. Dobrze. Efezjan 5, 15 i 17, a ty Dzieje 17, 11.
Patrzcie więc, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż nie są złoty. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, a rozumiecie, jak wolnicy.
Baczcie, jak macie postępować, jako mądrzy, a potem rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Rozumne chrześcijaństwo. Mądre chrześcijaństwo. No tu, tutaj.
11.
17 rozdział, 11 wiersz. Szlachetnym usposobieniem było badanie pisma, czy tak się rzeczy mają. Błądzicie, nie znali pisma, nie znali mocy Bożej. Ja do tego bym dodał jeszcze Mateusza 22 przez 29. Błądzicie. Tu mamy właściwie za jednym pociągnięciem dwie strony medalu. Znowu, błądzicie nie znając pism ani mocy Bożej. Ale jest tak, że jak znasz moc Bożą, to nawet lepiej znasz pisma. Zakładając, że z kolei ktoś nie jest takim żyjącym tylko w sposób emocjonalny, tylko duchowy z kolei. Ale jeżeli jest to takie dojrzałe chrześcijaństwo, to powinno być tak, że znasz moc Bożą, ale dzięki temu też masz lepsze objawienie, zrozumienie pisma. A błądzisz, nie mając jednego lub drugiego, a oni nawet dwóch nie znali. Oni uważali, że są uczonymi w piśmie. A nawet pisma tak naprawdę nie znali dobrze. I nie mieli mocy do tego, żeby znać. I Kolosan 1,9 znowu powie nam o tych dwóch stronach medalu. 1:9. Widzimy? Wszelka mądrość i duchowe zrozumienie. Czyli dojrzały Kościół nie może bać się ani jednego, ani drugiego. To nie jest tak, że im więcej mądrości, tym tak Duch Święty ucierpi. Jakieś nieporozumienie, nie? Albo jak za dużo Ducha Świętego będzie, to przestaniemy mądrze się zachowywać lub być mądrymi. To też jakieś nieporozumienie. Albo my źle rozumiemy mądrość, albo źle działanie Ducha Świętego. Bo raczej mi się wydaje, że to jedno i drugie się łączy, a nawet sobie to zaraz udowodnimy, że to się jedno z drugim łączy. Bo to nawet z pamięci. Pamiętacie w Izajaszu coś napisane? Że spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu. No nie jest Duch Święty duchem mądrości i rozumu wobec tego? A więc chodzenie w duchu, w mocy i chodzenie w mądrości raczej się ze sobą nie kłóci, wręcz odwrotnie. No dokładnie. A zobaczymy sobie teraz na tą duchową stronę, jakie mamy wersety mówiące, że potrzeba duchowo rozpoznawać. 1 Koryntian 2:14, a ty Efezjan 1:17. Duchowe rozsądzanie, spraw ducha. Sprawy duchowe, no to jest życie z Bogiem, to są to, w czym żyjemy. Wymaga duchowego rozsądzania, co jest możliwe tylko w przypadku duchowego człowieka. Tak? Człowiek duchowy rozsądza wszystko. Cielesny to ten, który nie ma ducha. Ty możesz teraz rozsądzać wszystko, bo masz Ducha Świętego. Kiedyś byłeś cielesnym człowiekiem i tylko mogłeś brać na rozum. I to wtedy jakiś był tu... No, duchowo rozsądzać. Co to w ogóle jest takiego jak duchowe rozsądzanie? Prawda? Człowiek cielesny to w ogóle nie kapuje, o co chodzi. Będzie mówił głupstwo. Duchowe rozsądzanie, no to rozsądzanie w oparciu o pisma może ci powiedzieć. Tak. No dawaj...
Dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego.
Ku poznaniu potrzebujemy ducha mądrości i objawienia. Czyli poznawanie, rozumiem, badanie pism i szlachetne usposobienie to było jedno, ale ku poznaniu Paweł, zobacz tutaj do Efezjan w 5 rozdziale mówi: nie bądźcie jak dzieci, rozumiecie. Pamiętasz, cośmy czytali tam w 5:15-17, a tutaj na początku zaczyna od duchowego zrozumienia. Duch mądrości ku objawieniu. Czyli najpierw objawienie duchowe, a potem jeszcze do tego objawienie mądrości w zrozumieniu takim. Co ciekawe, a propos nawet ta kolejność, bo tu zwróci uwagę na kolejność. U Pawła powtarza się nawet w 14 rozdziale Koryntian, gdzie mówi tak: cóż wtedy, będę się modlił duchem, będę się modlił rozumem. Czy coś pierwsze powinno być? Najpierw duchem, rozumem. Jeżeli ta kolejność jest zachowana, to wszystko się składa. Jak zaczniemy rozumem, a potem próbujemy Ducha Świętego nagiąć do tego, co żeśmy sobie głupio wymyślili, no, może wszystko nie pasować, ale jak w Duchu Świętym popłyniemy i On nam pewne rzeczy pokaże, a potem jeszcze to w Piśmie zobaczymy, to wtedy stoimy dobrze. Dlatego nie dziw się, że wiesz, najpierw, kiedy ktoś ci poukładał jakoś w Piśmie pewne rzeczy nie tak i teraz w duchowe rzeczy wchodzimy, że to wszystko rety jak nie chce pasować. No. Ale... pomału się z Bogiem układa. Ostatni do tego punktu fragment będzie z Jana 16:13. Czyli Duch Prawdy będzie oznajmiał, wprowadzał. Jak? Nie przez to, co ty próbujesz rozumować i kombinować, tylko w sposób duchowy. Ponieważ mieszka w tobie. Jak jest napisane, że on może wołać w nas, Abba Ojcze, to tym bardziej może do nas mówić. Oczywiście nie przeczytaliśmy wszystkich wersetów do tych czterech punktów, bo braliśmy takie te ważniejsze. Nawet wszystkich z tej linijki jednej nie przeczytaliśmy, a ich jeszcze pod linijką mamy taki szlaczek cały, który mówi nie więcej. Tu mówi nie mniej, taki jeszcze dłuższy szlaczek takich samych referencji. I też stąd wszystkiego nie wzięliśmy. I tak samo tutaj. I tak samo tutaj. I oczywiście zadanie domowe będzie sobie to wszystko przeczytać samemu. Na zakończenie, mamy jeszcze siłę dokończyć? Na zakończenie powiemy tylko o prostych zasadach rozumienia Biblii. Jak zdążymy, to o powodach. Jak nie zdążymy, to zadaniem domowym będzie samemu to sobie przeczytać, bo to już nie jest tak skomplikowane. Proste zasady rozumienia Biblii polegają na różnorodnych formach czytania Pisma Świętego. A ich jest naprawdę wiele. Jedna z podstawowych to jest, kiedy otwierasz Biblię i jedziesz od początku do końca. No i daje ci to jeden rzut. Jakby zdjęcie w jednej postaci. Innym ciekawym sposobem czytania Biblii to jest, kiedy bierzesz na jeden kęs całą księgę. Czyli siadasz i czytasz, aż skończysz jedną księgę. I to też daje ci takie inne spojrzenie. Myślisz o pewnej biblijnej księdze jako o całości wtedy. Masz takie perspektywiczne spojrzenie na sprawę. To jest dobre. Kolejne czytanie Biblii to jest czytanie fragmentami krok po kroczku i rozważanie. Mały fragment i konsumowanie go, rozważanie. Według różnych kluczy. Możesz usiąść i po prostu myśleć i wyobrażać sobie go. Tak spontanicznie. Można też według pewnych systemów to robić. Takich prostych zasad poprzez, załóżmy, klucz czterech pytań. Kto mówi? Do kogo mówi? Co mówi? O czym mówi? Albo dlaczego mówi? I takie rozważanie. Jak to się ma do mnie? Prawda, naprawdę bierzesz fragment, gdzie Jezus mówi, pójdź za mną, a tam ci się wykręcali sianem. Kto mówi? No Jezus, do kogo? Do zwykłych ludzi. Czy tylko do nich? Czy może do mnie też? Nie, no do mnie też. A co on właściwie mówi? No, o bezkompromisowym pójściu. A dlaczego to mówi? No bo oni mieli takie problemy. A może ja też mam takie problemy. Na czym moje problemy polegają? I tak można w ten sposób czytać. To jest bardzo też skuteczne i ważne. Można też czytać tematycznie. To jest dokładnie to, co my robimy właśnie teraz. Że bierzemy z różnych stron fragmenty mówiące nam na jeden temat. I czytamy wtedy je tematycznie i one dają nam taką silną ścianę wsparcia w jakimś jednym kierunku. No. Więc wszystkie te sposoby są dobre i pożyteczne, nawet biorąc je razem. Takie systematyczne formy czytania poprzez te książki, tam Biblia na cały rok, czy coś tam, skuteczny plan czytania Biblii, również są super. Każda forma, którą weźmiesz, czytanie Biblii, jest dobra. Im więcej jej masz, tym bogatszy się stajesz. Dlaczego my czytamy Biblię. Teraz nie mówię o powodach, dla których wierzymy, że jest autentyczne Słowo Boże, tylko czemu czytamy. Otworzyłbyś może, co? To chyba już następny student. Zapraszamy. Nie, absolutnie. To te powody w takim razie odłożymy na zadanie domowe. A ja popytam dokładnie. Tak, to jest ostatni rozdział w tym temacie.
Ktoś umie coś ze słów tej księgi proroctwa, umie Bóg z działaniem, z działu jego, z drzewa żywota, ze świętego miasta opisanych w tej księdze.
No tak? To więc byłyby te dwie strony. Przedni temat naszego biblijnego zastrzeżenia, czyli tej klauzuli. Karolina przeczytała to, prześledziła. A teraz skupimy się na tych drugich dwóch stronach. I otworzymy sobie takie klasyczne fragmenty, które mówią o dwóch stronach naraz. Może tak będzie najprościej. Troszkę mówiliśmy o tym poprzednio. Ale jeszcze raz. Drugi Tymoteusza 2,7. No, Karolina, czytaj. Come on.
Ty rozważ o mnie? Właśnie. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwie. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego.
I teraz spojrzysz, jak to wygląda według tego rysunku. Ty rozważasz, to jest ta trzecia strona. A tutaj Pan daje Ci, to jest ta czwarta strona.
Właściwe zrozumienie wszystkiego.
Czyli to, że Ty rozważasz, na przykład studiujesz Biblię, to jest tylko jedna strona medalu. Ale druga to jest, że Pan daje Ci właściwe zrozumienie. A więc dwie rzeczy muszą iść ze sobą w parze. Teraz zobaczymy fragment, który mówi o jednej stronie, a potem fragment, który mówi tylko o drugiej stronie. 1 Koryntian 14,20. Noże.
Bracie?
No.
Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, a bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, a bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali.
Aha, czyli prosta rzecz, że w myśleniu, to jest ta trzecia strona, mamy być dojrzali nie jak dzieci. To znaczy, że ta głowa musi funkcjonować. Nie można jej wyłożyć na półkę.
Rozsądnie myśleć.
Ale teraz otworzymy Efezjan 1,17. I zobaczymy tylko drugą stronę.
Jeden 17?
No.
Aby Bóg Pan...
No, dawaj głośniej.
Aby Bóg Pan, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego.
Duch mądrości i objawienia ku poznaniu. Teraz przyjrzyj się na ten rysunek. Chodzi o Słowo Boże. Mamy być ludźmi Słowa. Żyć Słowem. nie tylko chlebem, ale mamy żyć słowem. Teraz tak, żeby to było właściwe, żeby nasze poznanie Bożej woli, Bożych planów było właściwe.
Nie bądźcie dziećmi w myśleniu,
ale mam mieć ducha objawienia i mądrości ku poznaniu. Bez tego, co z tego, że będziemy mądrzy, jak nie mamy objawienia i ducha mądrości, który nas będzie pouczał. Bo nasz rozum sam z siebie jest za słaby. Jeszcze tą samą myśl zawiera Ewangelia Jana 16:13.
Dzień 11.
16:13. Tomek, a co jest jeszcze?
To 16:13. Lecz gdy przyjdzie on, prawda?
Głośniej.
Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówiąc będzie, nie sam od siebie mówiąc będzie, więc cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
I co ten Duch Święty zrobi? Wprowadzi nas we wszelką prawdę. I teraz zobacz, tutaj jest mowa tylko o tej stronie. Tylko o poznaniu duchowym.
Widzisz? Duch prowadzi bardzo wszelką prawdę, bo nie on sam od siebie mówi.
Tylko o tym. Duchowe poznanie. A teraz otworzymy wersety, które mówią naraz i o tej stronie. To będzie następny werset. Z Mateusza 22:29. No i na tym skończymy i budujemy się troszkę. Masz?
A Jezus odpowiadając rzekł: błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej.
To jest
29. A Jezus odpowiadając rzekł:
błądzicie,
nie znając Pisma ani mocy Bożej.
Teraz patrz. Nie znając Pism
ani mocy.
Ani mocy. Czyli jak masz moc, to pobłądzisz, to jest ta lewa. Jak nie masz tej mocy, to tak jakby z lewej strony nie było pokierowania, a jak nie masz znajomości pisma, to jakby z prawej strony. Tak jakby dwa wiosła. To tak jak w czołgu, wiesz jak czołg jedzie, ma dwa sprzęgła.
Ja jeździłem tym detem cały.
No to widzisz. To jak nie znasz ani pisma, ani mocy, bo że to tak jakby po prostu nie było napędu na którąś gąsienicę i co wtedy kręci się w kółdełku. I uczeni w piśmie błądzili z dwóch powodów, że nie znali dobrze ani z tej strony, ani z tej strony. Dlatego my musimy, owszem, zastanawiać się i rozważyć Słowo Boże, ale musimy znać moc Bożą i mieć prowadzenie Ducha Świętego, bo inaczej nie jesteśmy w stanie z tej Biblii wziąć wszystko jak należy i możemy zawsze w jakieś głupoty popaść. Bo sam rozum może wyciągać różnych głupich wniosków.
Tak, no i to tak do tego. No a teraz jak głupotę popadniemy, to co będzie ze mną?
No to dlatego potrzeba, żeby zachować się w prowadzeniu Ducha Świętego. Badać, czy tak się sprawy mają według Biblii, rozważać. Ale przede wszystkim też już prowadzenie Ducha na prawdy, który prowadza nas. I pamiętać o tej przedniej i tylnej straży, że nie więcej i nie mniej.
Mureczku, dobrze, jeżeli to już kończymy prawie, nie? No po co jest długo?
No.
Dobra. Mam takie pytanie, bo będziemy męczyć do następnego.
No będziemy męczyć, też zmęczymy zupełnie to.
Nie, nie będzie męczyć to pytanie, jak się nie zapytam dzisiaj. Krążymy, tak, ja powiedzmy tu, żeby dobrze rozumieć, przeprowadzenie przez Ducha Świętego i tak dalej.
że tak jak już ode mnie odeszły przekleństwa, kłamstwa i te wszystkie nałogi, powiedzmy, a nie daj Boże, no chyba nie może, niechbym czy przeklął, czy papieros, czy kiedyś budki, czy co, i co będzie ze mną?
To wtedy?
To mnie daj pytań, bo jest wszystko dobrze. Ja wszystko w tym tempie takim u mnie idzie, że ja wszystko odrzucam, co złe.
To teraz musisz tylko otworzyć
uważnie. Już nawet tabletki, żadnej tabletki nie brałem, ani nic do uspokojenia, bo ja mówię w dolarce, ja muszę sobie sam sobie to zdusić.
Otwórz
i tak się męczę.
Pierwszy list Jana.
Pierwszy.
No to bardzo ważne pytanie, nie musisz znać.
Bo ja w tym tygodniu nawet tabletki nie wziąłem na uspokojenie, a przechodziłem i ci mówiłem co.
No tak.
Czyli pierwszy list Jana, ale nie co ja.
Pierwszy rozdział. Dziewiąty wiersz.
Jeśli wyznajemy grzechy swoje,
no.
Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od pyszności.
Wszelkiej nieprawości.
Nieprawości. No tak, no to wszystko
no jest. Czekaj, czekaj, co się spieszysz? Drugi rozdział, pierwszy wiersz.
Dzieci moje?
No.
To wam pisze, abyście nie grzeszyli. To ja wiem.
Ale czytaj dalej, no.
A jeśli by kto zgrzeszył, mam orędownika Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Też wiem.
On ci jest ubłagany ze grzechy nasze. Czyli jeżeli zgrzeszysz, owszem, tu jest powiedziane, masz nie grzeszyć, ale jeżeli zgrzeszysz, masz orędownika. I on przebłaga za twoje grzechy. Kiedy przebłaga? Dziewiąty wiersz mówi, jeśli wyznajesz swój grzech, wtedy zostaniesz oczyszczony. Czyli tak jakby wtedy przychodzi przebłaganie. Pytanie, co zrobić, kiedy zgrzeszysz?
No co zrobić? Modlić się do Jezusa Chrystusa cały czas.
Co jest napisane? 2:1 najpierw. Jeśli zgrzeszysz, masz orędownika.
Tak.
Przychodzisz do orędownika i robisz to, co mówi 1:9. Wyznajesz. I co się wtedy robi? Co się dzieje wtedy? Zostajesz
zbawiony?
Tam jest napisane.
Bóg się od... No odpuści nam grzechy. No,
i co no, jeszcze?
Oczyści nas od wszelkiej prawości.
I jesteś tak czysty, jakbyś nigdy nie zgrzeszył.
Chciałem powiedzieć.
I to jest...
Ale nie, chciałem powiedzieć, że to jest właśnie nie, to jest za proste. No.
Jak za proste? To jest Słowo Boże.
To jest Słowo Boże, ja wybacz mi Boże, też wybacz Jezus. Ale...
Wierzysz Bogu czy nie?
Tak.
No to zaufaj temu.
Zgadza się, że powinien człowiek jakoś ponieść większe konsekwencje za te grzechy.
To w to zrób rachunek sumienia, to zastanów się, czemu tak się wydarzyło i spróbuj odciąć się od źródeł, które zasilają grzech. Ale jeśli chodzi o zmycie grzechu, to nie dodasz niczego więcej do krwi Jezusa, to jest za mało. Powiedz mi, czy dodasz coś do Golgoty?
No nie dodasz.
A po co była Golgota? Za twój grzech.
Za mnie.
To dodasz coś do Golgoty? Możesz nie tylko przyjść.
Nie przebiły dać mój grzech.
No widzisz?
Uczę się tego
najgorszego. To jest za proste. Jezus zrobił coś bardzo trudnego, bo przecież umarł przelewając krew i to w takich
momentach. Czyli w wodzie cię trzymały lecz mój grzech.
Musisz to tylko przyjąć. Na tym polega łaska.